Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Moim gościem jest Tomasz Trela, poseł Lewicy. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Pan jest po raz pierwszy, więc ma Pan prawo do wyboru taśmy, profesjonalna czy z linią melodyczną?
Profesjonalna.
Dobrze, to profesjonalnie pierwsze pytanie w sprawie Europejskiego Funduszu Odbudowy po pandemii. Zagłosujecie za, jak PiS, czy przeciw, jak Solidarna Polska?
Będziemy przede wszystkim chcieli połączenia tej dyskusji o funduszu z Krajowym Planem Odbudowy. Wczoraj taki projekt uchwały złożyliśmy w polskim parlamencie, dlatego że jesteśmy za tym, żeby Polska dostała ćwierć biliona złotych z funduszu unijnego, ale jesteśmy też za tym, żeby te pieniądze były transparentnie, przejrzyście, profesjonalnie wydane i żeby nie powtórzyła się sytuacja jak sprzed kilkunastu tygodni, kiedy Fundusz Inicjatyw Lokalnych był dzielony przez pana premiera Kaczyńskiego i dostali ci z PiSu, a ci którzy rządzą w samorządach, nie dostali.
No dobrze, tylko panie pośle, wie pan, że ostatecznie na końcu będzie trzeba głosować nad Europejskim Funduszem Odbudowy, a nie nad Krajowym Planem. I sprawa będzie prosta. Będziecie musieli głosować tak czy siak.
Tak by było, gdyby nie nasza uchwała, którą złożyliśmy wczoraj w polskim Sejmie.
No tak będzie, bo tak naprawdę przecież nie będziecie głosowali nad jakimś projektem waszej uchwały. Znaczy nad tym możecie głosować, ale uchwała nie jest wiążąca. Tylko będziecie głosowali nad ustawą ratyfikującą tę umowę. No więc to jest bardzo prosta sprawa. Parlamentu tak, Europejskiego, pan, inaczej, Komisji Europejskiej nie interesuje nasza uchwała, tylko to, czy my Polska ratyfikuje, czy nie ratyfikuje Europejski Fundusz Odbudowy.
Ale obywateli naszego kraju, polskich samorządów, przedsiębiorców interesuje, czy te pieniądze do nich dotrą, czy dotrą tylko do tak zwanych Pisiewiczów.
I no dobrze, a to odpowie pan na to pytanie, czy pan nie odpowie na pytanie?
To po co byłaby ta opozycja?
Panie pośle, odpowie pan na pytanie, czy nie?
Odpowiem na pytanie w ten sposób. Najpierw rzetelna, poważna debata na temat wydatkowania środków, później decyzja w sprawie funduszu.
Chcemy najpierw pogadać sobie w Sejmie, bo po to tam jesteśmy, zrobić show. A jak będziemy głosować, i tak Państwu nie powiemy, tak?
Najpierw chcemy wywalczyć, żeby te pieniądze były naprawdę prawidłowo i przejrzyście dzielone, bo przecież chyba pan nie ma wątpliwości, co zrobi PiS, jak dostanie te pieniądze bez nadzoru i kontroli opozycji.
Mam pewne wątpliwości, co zrobi, mam wątpliwości w tej sprawie, co zrobi Lewica, ale pan nie chce rozwiać tych wątpliwości, więc rozumiem, że pan nie chce naszym słuchaczom powiedzieć, jak będzie głosowała Lewica. No cóż, dowiemy się tak czy owak, natomiast wie pan, to rodzi takie podejrzenie, że wam tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby mieszać w kotle. Nie żeby z tego wyszła jakaś potrawa, tylko żeby pomieszać.
Ale oczywiście nieprawda, bo gdyby nam chodziło o mieszanie w kotle, to powinniśmy się spakować i wyprowadzić z ulicy Wiejskiej. My jesteśmy w Sejmie po to, żeby PiS-owi,
wy chcecie tam większą kupą przyjść, żeby porządzić.
Ręce, żeby PiS-owi patrzeć na ręce i żeby PiS tych pieniędzy nie przekręcił swoich. I to jest jasna, czytelna deklaracja i tym samym
w sprawie przekręcania pieniędzy
PSL,
dla swoich, akurat
w
sprawie przekręcania pieniędzy dla swoich rzeczywiście, muszę powiedzieć, macie spore zasługi, więc wiecie, jak to się robi. Rzeczywiście jesteście na właściwym miejscu. Ale porozmawiamy może o...
Niewłaściwym adresatem jestem tej uwagi, jeżeli ona w ogóle jest prawdziwa.
Całkiem właściwym.
Natomiast
pan był wiceprezydentem Łodzi. Pan był wiceprezydentem Łodzi, wtedy na przykład Wielkim Kąpielowym w Łodzi był poseł Joński. Wtedy jeszcze nie poseł, tylko działacz Lewicy. Ale wie pan co, o tym, jak rozdajecie posady swoim ludziom, porozmawiamy może w innym programie. Na razie mamy inne tematy, jeśli pan pozwoli. Czy Hanna Gill-Piątek, posłanka Lewicy z Łodzi, z pańskiego miasta, powinna złożyć mandat?
Ja mam, proszę pana, w tej sprawie bardzo jasne stanowisko od lat. Ja w Sojuszu Lewicy Demokratycznej jestem od 22 lat i prezentuję taki pogląd. Jeżeli startowałeś z danej listy wyborczej, dostałeś się do parlamentu, zdobyłeś mandat dzięki ugrupowaniu, dzięki wsparciu swoich koleżanek i kolegów, dzięki zaangażowaniu pracy i w trakcie kadencji uprawiasz tak zwaną turystykę polityczną, to bardzo uczciwie byłoby, gdybyś powiedział tak: nie godzę się na to, co się dzieje na Lewicy, nie podoba mi się na to, co się dzieje w PSL-u, idę sobie do innej partii, składam mandat i w kolejnych wyborach wystartuję z listy tej partii.
Nie, to jest świetnie, moje, tylko ja zadałem pytanie bardzo konkretne. Zadałem pytanie o Hannę Gill-Piątek, a nie o ogólną zasadę.
Ale to jest ogólna zasada, która tyczy się również poszczególnych osób.
Czyli
no, z tego, co wiem, to jest pani Hanna Gill-Piątek, pan Tomasz Zimoch i tam jeszcze parę innych osób.
Jak widać, Łódź słynie z posłów, którzy nie są przywiązani do barw partyjnych, przynajmniej w tej kadencji. Ale to może
Tomasz Trela jest tylko takim przykładem, gdzie jest na lewicy od 22 lat, to prawda.
To może, czy ja dobrze rozumiem, że pan teraz apeluje do Hanny Gill-Piątek, by złożyła mandat poselski?
Pan, apelowanie nic tutaj nie da. To powinien być elementarz, to powinna być zasada, którą człowiek dorosły, bo mam wrażenie, że dorośli ludzie idą do polityki i chcą coś dobrego robić.
Panie pośle, niech się pan nie gniewa, jeśli już rozmawiamy o elementarzu, to elementarne byłoby odpowiadanie na pytania na przykład, bo myślę, że ludzie chcieliby wiedzieć, jakie jest pańskie zdanie w tej sprawie. Pańscy wyborcy chcą wiedzieć, czy Tomasz Trela, pan jest w końcu naszym gościem, jest za tym, by Hanna Gill-Piątek złożyła mandat, czy nie? Proste. Tak, nie.
Proste pytanie, mówię tak.
No i widzi pan. I po co to wszystko łatwe, nie bolało?
Ale musiałem wprowadzić, panie redaktorze.
Jest pan zwolennikiem, panie pośle, z portalu Mam Prawo Wiedzieć dowiedzieliśmy się, że jest pan zwolennikiem większych podatków. I dobrze, to w takim razie spytam, jakich? W tej chwili, jak pan wie, są dwa progi podatkowe w podatku PIT. Jeden 17%, ten podstawowy, i drugi 32% jest dla wszystkich, którzy zarabiają powyżej 7 000 miesięcznie brutto. Dostają wtedy 5 000 na rękę. No dobrze. To co w takim razie z tymi, którzy zarabiają, nie wiem, no dwa razy tyle, niech będzie 14 000 brutto, czyli mniej więcej 10 000 złotych na rękę. Czy dla nich...
To znaczy...
Powinna być inna stawka, wyższa. To były stare pomysły lewicy.
Powiem tak, jeżeli chodzi o skalę podatkową, to bezwzględną sprawą jest po pierwsze uregulowanie kwestii kwoty wolnej od podatku. I według mojej i naszej opinii jako lewicy powinno być to 12 razy najniższe wynagrodzenie, czyli w tym przypadku 12 razy 2800 zł. I niewątpliwie należy docelowo pracować nad progresją podatkową, czyli wprowadzić co najmniej jeszcze jedną skalę podatkową. Ja nie wiem, czy ta dodatkowa skala to będzie...
Pytam właśnie jeśli o ten dodatkowy próg. Tak. Działacze lewicy cały czas mówią, że w Polsce podatki są robione tak, żeby najbogatsi ich nie płacili albo płacili najmniej. No to pytam. Lewica dochodzi do władzy. I co?
Dlatego jeżeli mówię tak, po pierwsze kwota wolna od podatku, jeżeli mamy 17,32, to może trzeba na przykład rozważyć wariant taki, żeby było 15, 30, 45. Mówię to jako wariant.
Dla kogo? Nie mówię, dla kogo? Że to pytanie jest dla kogo? Dla ilu dla zarabiających ile?
No wie pan. Jak ja bym dzisiaj tak spod palca panu wyrzucił, że to ma być osoba, która zarabia 20-30 tysięcy złotych brutto, to byłoby nieodpowiedzialne.
No dobrze,
mówię
w takim razie
o pewnym systemie. My będziemy,
poczekamy na odpowiedź na to pytanie, jak będziecie rządzić, albo jak się przygotujecie. Ale na razie.
Dokładnie.
Mam inne pytanie.
Ale nie.
Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, napisała na Twitterze, była rzeczniczka waszego klubu, napisała na Twitterze, że kwestia uregulowania sektora seks pracy to poważny temat. Tysiące ludzi zarabia w ten sposób pieniądze na platformach cyfrowych, no i właśnie nie płaci nic podatków. To jest stary postulat młodej lewicy, która mówi, ta młoda lewica, że pracownicy seksualni, prostytutki po prostu, powinni mieć prawa pracownicze, tak jak wszyscy inni. Pan się z tym zgadza, czy nie zgadza?
To powiem tak, jak uregulujemy wyższą kwotę wolną od podatku, wprowadzimy najniższą emeryturę 1600 zł na rękę, wprowadzimy leki na receptę za 5 zł, wprowadzimy, że emeryci
dobrze,
nie będą płacić podatku
od swojej emerytury,
zajmiemy się tą sprawą.
Ale Anna Maria Żukowska pisze o tym teraz.
No ale pani Anna Maria Żukowska może sobie mieć swoje zdanie w tej sprawie. Ja prezentuję swój pogląd. Najpierw uporządkowanie najważniejszych, najistotniejszych spraw, które dotyczą obywateli naszego kraju.
RMF24.pl, Interia.pl, ten dalszy ciąg tej rozmowy. Będę pytał, proszę państwa, także o sierp i młot, bo jeden z kandydatów lewicy mówi o tym, że to powinien być jej symbol. I o to, czy pensje powinny być jawne. Zapraszam serdecznie.
W sieci. Który to ten kandydat?
Zapraszam serdecznie, skoczam radio, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
No dobrze, to jesteśmy z naszymi drogimi internautami. Który, zaraz się pan dowie, ale może najpierw dokończmy sprawę tych pracowników seksualnych, bo pan to zbywa, pan mówi, nie chce o tym rozmawiać, ale to jest temat. Bardzo wielu, jeśli śledzi pan media społecznościowe, to bardzo wielu waszych sympatyków, bardzo wielu waszych młodych działaczy, zwłaszcza młodych działaczy Partii Razem, ten temat porusza. Powstają przeróżne stowarzyszenia, grupy, aktywiści, którzy mówią tak, sex workowi, tak o sobie mówią, którzy mówią, że tak prostytutki oraz panie i panowie prezentujący swoje wdzięki przed kamerami powinni być objęci prawami pracowniczymi. To wasi ludzie to mówią, wasi politycy, to ja pana pytam, wiceszefa klubu parlamentarnego Lewicy, czy zdanie Anny Marii Żukowskiej w tej sprawie jest jej prywatnym, odosobnionym zdaniem, czy jest to postulat Lewicy?
To poproszę teraz o kilkanaście sekund na odpowiedź. Ja powiedziałem bardzo wyraźnie, jest to jeden z kolejnych postulatów, ale gdybym miał gradować, gdy graduję to, co dzisiaj i czym Lewica się powinna zająć, to dokładnie to, o czym powiedziałem w części radiowej. Kwota wolna od podatku wyższa, emerytura 1600 zł, leki na receptę za 5 zł, emerytura bez podatku. To jest dzisiaj to, czym Lewica w pierwszej kolejności musi się zająć. A to, o czym pan mówi, to, o czym powiedziała pani posłanka Anna Maria Żukowska, oczywiście też powinno być uporządkowane, bo jeżeli ktoś pracuje w takim biznesie, chce wykonywać ten biznes, dobrze się w tym biznesie czuje i jest popyt na ten biznes, a domyślam się, że popyt pewnie jest, no bo skoro są pracownicy, to muszą być też odbiorcy, no to pewnie trzeba to uregulować. Natomiast ja taką sprawą się osobiście zajmować nie będę, ale pewnie w klubie jakaś osoba, jakaś grupa posłów będzie się tą sprawą zajmować. Ja będę to wspierał. To jest naturalna sytuacja.
Dobrze. To jest jakaś odpowiedź. Nie do końca taka, jakiej się spodziewałem, bo wie pan, to jest prosta sprawa. No, bo ja się spodziewałem od pana odpowiedzi jasnej. Czy to jest pomysł prywatny i prywatna działka, zainteresowanie, hobby, jak zwał, tak zwał, Anny Marii Żukowskiej, czy to jest stanowisko klubu Lewicy? No, wydaje mi się, że to jest pytanie łatwe, no ale widocznie za trudne, żeby jednoznacznie odpowiedzieć.
Powiem panu tak, z tym hobby to moim zdaniem pan troszeczkę przesadził.
Ja powiedziałem, wie pan, może... Nie, proszę pana, ja dałem bardzo wiele...
Jest wiceprzewodniczącą ważnej komisji, zajmuje się kwestiami prawnymi, kwestiami... Nie, panie pośle,
ja dałem bardzo wiele różnych przypadków.
Hobby,
to może być jej działka, czyli obszar zainteresowań. To może być cokolwiek, proszę pana. Ludzie zajmują się w Sejmie różnymi sprawami z wielu powodów. Nie tylko z powodu hobby, ale także dlatego, że postanowili się tą sprawą zająć w Sejmie. Albo z powodu wykształcenia, albo z wielu innych.
Zgadza się.
I pan chce teraz rozmawiać ze mną o hobby, a nie o tym, czy to jest zdanie klubu Lewicy.
U nas jest tak. I u nas jest tak, panie redaktorze, że jeżeli ktoś ma pomysł, ktoś ma projekt ustawy, ktoś ma założenia, to przychodzi z takim projektem, dyskutujemy u nas na klubie. Jeżeli uznajemy, że to jest pomysł klubowy i jest ciekawy, interesujący, ważny, to go przedstawiamy.
No dobrze,
ja
dobrze,
nie to słyszałem, żeby to była dyskusja
sprawę,
na klubie.
Zostawmy
na
sprawę pracowników seksualnych. Przyjdą młodzi, zobaczy pan, będą się tym zajmować, ale... Michał Pienkoś, pytał mnie pan, któż to. Michał Pienkoś to publicysta i kandydat SLD na posła w ostatnich wyborach. Kandydat Lewicy na posła. Otóż pan Michał Pienkoś napisał, że sierp i młot to piękny i ważny symbol dla Lewicy. Nie możemy pozwolić, aby go nam odebrano. Czy pana zdaniem sierp i młot powinny wrócić jako symbol polskiej Lewicy?
Nie.
Dziękuję. Nie mam więcej pytań w tej sprawie.
Bardzo proszę.
Jawne pensje. Związkowcy, i to zarówno z Solidarności, jak i z OPZZ-u, i bardzo jasno mówią, że tak, dyrektywa Unii Europejskiej, Unii Unijnej. No dobrze, Mazurek, idziecie. Unii Europejskiej.
Ładnie pan powiedział.
Tak, no właśnie.
Ładnie pan powiedział.
Tak. Dyrektywa Unii Unijnej, czyli europejskiej, w sprawie równości płac. Tak naprawdę to jest... Jak zawsze w prawodawstwie Unii Europejskiej najważniejsze rzeczy są schowane gdzieś tam, wie pan, w podpunkt B, paragraf 7. To jest tak naprawdę cała dyrektywa o tym, żeby były równe płace dla kobiet i mężczyzn. I to jest dość niekontrowersyjne. Wszyscy są generalnie, przynajmniej deklaratywnie, za. Ale jednym z powodów, by to, jednym z pomysłów na to, by to sprawdzać, jest jawność pensji. Pytanie do pana posła Tomasza Treli brzmi. Czy pan jest za tym, by wszystkie pensje w Polsce były jawne?
Znaczy, ja nie jestem zwolennikiem, żeby wszystkie pensje wszystkich pracowników bez względu na miejsce pracy były jawne. Natomiast jestem za tym,
kropka. I tu żeby... też jest jakaś odpowiedź.
Ale jestem za tym, żeby wszystkie pensje osób i bez względu na zajmowane stanowisko w chociaż najdrobniejszej spółce, która ma udział sektora publicznego, czy to jest samorząd, czy to jest Skarb Państwa, były jawne. I tu mam bardzo jednoznaczne stanowisko. Pracujesz w spółce, której 10% udziałowcem jest samorząd terytorialny, musisz liczyć się z tym, że będziesz do publicznej wiadomości podawał, ile zarabiasz. To powinno być przejrzyste, transparentne i każdy obywatel ma wgląd w tej sprawie, żeby nie
pan,
było tak zwanych polskich obajtków.
Są sprawy, w których potrafi pan odpowiedzieć tak, nie, prosto, klarownie. A jak pytam o fundusz odbudowy, to woda w usta
i ból. Panie redaktorze, jestem panu w stanie odpowiedzieć tak, nie i bardzo konkretnie.
Na każde pytanie,
wie pan, to jest zdecydowanie konkretnym facetem.
Na każde pytanie, no wie pan, to jest znakomity, wie pan, zna pan ten przykład. Kiedy przestanie pan bić żonę? Albo inaczej, czy już przestał pan bić swoją żonę?
Oj, wie pan, naprawdę.
No, ale pan powiedział, że na każde pytanie można
odpowiedzieć. Zabrniemy, tak?
No, ale pan powiedział, że na każde pytanie można odpowiedzieć tak lub nie.
Jak mogę przestać, jak nigdy nie biłem?
A widzi pan, czyli może pan odpowiedzieć na to pytanie tak lub nie. Więc właśnie tłumaczę panu, że nie na każde pytanie można odpowiedzieć tak lub nie. Ale
prawda,
akurat
prawda,
na wiele
oczywiście. Z nich ale można odpowiadać konkretnie, krótko i zdecydowanie.
Czy pan jest człowiekiem życzliwym?
Bardzo.
Czy pan jest człowiekiem sprawiedliwym? Kimś, kto potrafi przyznać sprawiedliwość, rację drugiemu?
Oj, zdecydowanie tak.
No to proszę pana, przy tych przymiotach charakteru, które pan posiada, co ustaliliśmy na podstawie deklaracji, nie powinien pan mieć problemu z tym, by złożyć teraz na naszej antenie podziękowania dla Prawa i Sprawiedliwości. Oto spełniło ono pański najważniejszy postulat. Przypomnę, że wedle kwestionariusza mam prawo wiedzieć w roku 2019 pana najważniejszym postulatem było ustalenie płacy minimalnej na poziomie, pamięta pan ile? 2700 zł. Od 1 stycznia roku obecnego płaca minimalna wynosi 2800 zł brutto. PiS nie tylko spełnił życzenia posła Tomasza Treli, ale nawet je przebił, dołożył, dał więcej. To jak? Będą teraz podziękowania czy nie?
Prawo i Sprawiedliwość zrobiło bardzo dużo i wiele ciekawych projektów społeczno-socjalnych. 500 zł, wyprawka 300+, punktowo dodatki dla emerytów, 13 i 14 emerytura. I nigdy nie znajdzie pan mojej wypowiedzi w żadnych mediach, żebym ja za to krytykował Prawo i Sprawiedliwość. Każde działanie prospołeczne, proludzkie, proobywatelskie, które robi dla drugiego człowieka i pomaga w codziennym życiu Prawo i Sprawiedliwość, będzie przeze mnie wspierane.
Brawo. Ale co do Jak się pojawia ale, to znaczy, że wszystko, co dotychczas powiedziałem, nie ma żadnego znaczenia, bo to jest mniej tak, lubię pana, ale...
Nie, ale wie pan, to ma bardzo duże znaczenie, ale z drugiej strony, jak ja patrzę na to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, ale... jaki koszt jest tego Prawa i Sprawiedliwości,
a nie może pan, tych dwóch spraw rozdzielić? Ale sekunda, nie może pan tych dwóch spraw rozdzielić i powiedzieć jedno, tak, tu PiS miał rację, kropka. Jeśli chcemy porozmawiać o innych aspektach pracy PiSu, to chętnie po...
To jeśli pan pozwoli, to tak, to kończymy sprawy społeczne. I mówię tak, to jest w porządku, ja nie czepiam się za bardzo tego, ale mówię o drugiej
stronie. Nie, to sekundę, to ja mam teraz dla pana dobrze, to proszę pana, to proszę, niech pan teraz powie to, co panu tam leży na wątrobie, na czym panu zależy, o co ja nie pytam, a pan bardzo chciałby narodowi przekazać. Proszę bardzo, ja tam mam taki zwyczaj, pół minuty, proszę bardzo. Wolna wypowiedź Tomasza Treli.
Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość po tych 6 latach ma ewidentnie twarz jednego człowieka. I twarzą Prawa i Sprawiedliwości jest Daniel Obajtek, człowiek, który tak naprawdę publicznie nie chce przekazać żadnych informacji na temat swojego majątku i swoich dochodów. Ma pewnie dziesiątki nieruchomości, posiadłości, siedlisk, apartamentów. Nie wiemy, ile i skąd zarobił pieniądze, a z upublicznionych taśm wiemy, że prowadził nielegalne interesy i z tylnego siedzenia zarządzał spółką, będąc wójtem Pcimia. I chcę powiedzieć,
minęło,
że Polacy już się nie nabierają się na te numery,
minęło.
Że tu z jednej strony 500+, a z drugiej strony będziemy garściami i taczkami
wywozić pieniądze. To jest jakiś fenomen i to jest właśnie cały problem polskiej lewicy, jak sądzę. Właśnie w tym obrazku. Widzieli państwo, poseł Tomasz Trela ma pół minuty na antenie największego polskiego radia, by przekonać ludzi do siebie, by powiedzieć coś, co spowoduje, że państwo będziecie chcieli głosować na lewicę. O czym mówi poseł Tomasz Trela? Poseł Tomasz Trela mówi o PiS-ie i o Obajtku. Rozumiem,
ale
że to jest jedyny
zdanie?
Wasz pomysł na to, jak spowodować, by wyborcy was przyszli. Panie pośle, każdy ma prawo wybrać jak chce.
No ale dobrze. Oczywiście, że tak, ale rozmawialiśmy o PiS-ie. Przepraszam bardzo.
Nie, przepraszam.
Jeżeli pan mi da drugie pół minuty,
wie pan co, nie,
to wtedy
możemy zrobić, że
ja
panu dam całą wieczność. Dokładnie tak było z posłem Bortniczukiem. Ja sobie pójdę, pan będzie mówił.
Nie, Aj proszę mnie nie porównywać, naprawdę. Nie, ja pana Kamila zresztą lubię prywatnie, ale politycznie to dramat totalny.
No dobrze, to on zapewne, nie wiem, nie rozmawiałem z nim na pański temat, ale zapewne mógłby powiedzieć o panu to samo. Prywatnie miły facet, ale politycznie to dramat. No to dobrze, to skoro dramaty w parlamencie mamy za sobą, to ja chcę z panem teraz porozmawiać poważnie. Pan był wiceprezydentem Łodzi. Teraz wiceprezydentem Łodzi jest pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka z SLD.
Wszystko się zgadza.
I wie pan, ona postanowiła skomentować filmik, który się pojawił na oficjalnych stronach Urzędu Miejskiego. Filmik miał promować kartę, taką kartę łodzianina i nosił tytuł, nie mogę tego powiedzieć nawet na antenie, nawet teraz,
były gwiazdki.
Nie, gwiazdki może i były napisane, natomiast pan, który mówił głośno i wyraźnie, klął tam, co należy robić z biedą. I wie pan co? Ja myślę sobie, ja mógłbym teraz robić jakieś takie fałszywe oburzenie, wyrywać sobie włosy z głowy, ale zostawmy moją i tak oszczędną fryzurę. Ja panu powiem zupełnie serio. Akurat w Łodzi, w mieście dotkniętym od lat 90. naprawdę strukturalną biedą, poważną biedą i bezrobociem, hasła je a biedę powinny być absolutnie zakazane. Powinny to być absolutnie ostatnie rzeczy, które każdy polityk, a zwłaszcza lewicowy, chciałby bronić. A wy ich używacie. I nie słyszałem z pańskiej strony żadnego głosu sprzeciwu, żadnego głosu oburzenia, niczego. Tylko dlatego, że to robicie wy, to pan uważa, że to jest fajne?
Nie, wie pan, i teraz mówię całkiem serio, bo ja przez 5 lat byłem wiceprezydentem miasta Łodzi, przez 4 lata zajmowałem się pomocą społeczną i wiem, ile trzeba pracy włożyć, żeby każdego dnia zmieniać Łódź i każdego dnia budować jej wizerunek. I bardzo precyzyjnie odpowiem na pana pytanie. To była niefortunna promocja i niefortunna kampania, dlatego że karta łodzianina to jest super produkt, który może promować nasze miasto i zachęcać do większej aktywności mieszkańców Łodzi, ale posługiwanie się takimi sloganami jest naprawdę niedobre. I jeszcze panu powiem na koniec. Kiedyś przyjechał do Łodzi Bogusław Linda, który powiedział, że Łódź to jest miasto Meneli. Ja pamiętam wtedy, że zaprosiłem pana Bogusława Lindę na kawę i na spacer po naszym mieście, żeby pokazać, że to jest oczywiście nieprawda. Oczywiście pan Bogusław nie przyjął zaproszenia, ale mi taka forma promocji się nie podoba, bo Łódź to naprawdę piękne miasto, w którym jest bardzo dużo do zrobienia.
Dlaczego pan nie protestował? Dlaczego pan czekał dopiero do pytania na antenie RMF-u, by wyrazić swój sprzeciw? To wasze władze miasta.
Dlatego, że chciałem, żeby usłyszały nas miliony Polek i Polaków i czekałem na ten program u pana. Tak, oczywiście.
Całe życie pan czekał na to, żeby to powiedzieć właśnie u mnie.
Ale akurat zdarzyło się tak, że ta kampania zbiegła się w czasie z programem u pana, więc
wie pan co, ale tak zupełnie poważnie, nie, to jest właśnie, to jest legendarna wrażliwość społeczna lewicy. To jest właśnie ta legendarna wrażliwość społeczna, że jak przychodzi co do czego, to nie macie pomysłu na to, co sprawić, by na przykład łodzianie mieli, każdy z nich, ten, który ma mieszkanie, miał łazienkę w tym mieszkaniu. Tak, bo proszę państwa, w Łodzi, tak jak w całej Polsce, żyją jeszcze tysiące ludzi, którzy nie mają w mieszkaniach łazienki, nie mają w mieszkaniach toalety. I ja bym naprawdę, przywitał z chęcią taki program wasz, program Lewicy, ale nie, wy będziecie się zajmować Kaczyńskim i Obajtkiem.
Ale nie, panie redaktorze, to ja teraz dość zdecydowanie zareaguję, dlatego że Łódź od 2010 roku, kiedy prezydentem jest Hanna Zdanowska, od 2014 współrządzi z Lewicą, realizuje największy program rewitalizacji kamienic w całej Polsce. Tych mieszkań i ta pofabryczna Łódź jest naprawdę i była w opłakanym stanie. Każdego roku są oddawane do użytku nowe, zrewitalizowane kamienice.
Niech się pan nie gniewa, akurat jeżdżę do Łodzi, jestem fanem tego miasta.
To ja się bardzo cieszę, ale chyba musi pan mi przyznać, przepraszam za określenie, musi pan mi przyznać, że każdego roku Łódź się bardzo zmienia.
Tak, na gorsze. W tym mieście jest wykonywana... Naprawdę na gorsze.
Nieprawda, ale tu się nie zgodzę. I tu będę, tu będę bardzo protestował. Zafundowaliście dlatego, sobie... Pamięta pan, jak Łódź wyglądała w 90. latach i na początku roku.
Pamiętam, jak Łódź wyglądała w latach 80. Jak się jeździło i wtedy... Central był taki dom towarowy w centrum miasta.
Jest, cały czas jest.
Który był wtedy jednym z lepiej zaopatrzonych, myślę w ogóle w Polsce. My, jeżdżąc, przejeżdżając przez Łódź, zawsze się tam zatrzymywaliśmy na zakupy z moimi rodzicami w ciężkich latach 80. Ale wie pan co, tak zupełnie serio. Jak chcę pan porozmawiać o tym, jak się zmieniła Łódź, to kiedyś sobie porozmawiamy o tym, kto mądry wpadł na pomysł, by po dwóch różnych stronach przy ulicy Piotrkowskiej postawić dwa wielkie centra handlowe. W związku z tym cała wasza Piotrkowska, zamiast być waszą dumą i perłą, stała się miejscem second handów oraz banków oferujących kredyty chwilowe. Dlatego, że życie stamtąd uciekło. Uciekło właśnie do centrów handlowych. Tak się morduje miasta, a nie je buduje.
Ja bardzo chętnie z panem na temat Łodzi porozmawiam, zapraszam do Łodzi, pójdziemy na spacer, porozmawiamy, pokażę panu, co przez ostatnie lata zrobiliśmy, dobrze, jakie są plany i co będziemy jeszcze robić, to w ramach, ale naprawdę nigdy nie pozwolę, żeby o Łodzi mówiono źle.
Ale ja nigdy nie mówię o Łodzi źle, żeby ja co najwyżej nam, pozwoliłem sobie nie powiedzieć nie najlepiej, a nawet źle. O rządzących Łodzią, to jest naprawdę, proszę pana, coś innego, bo to nie jest tak, że Francja to ja, a Łódź
zdanie
to prezydent Zdanowska, czy prezydent Trela.
Nie, ja to wiem dokładnie, tylko wie pan, jak są wybory samorządowe i ludzie, mieszkańcy Łodzi idą na te wybory i mówią tak dla pani prezydent Zdanowskiej i dostaje 70% poparcia, a obóz wspierający panią prezydent dostaje 32 mandaty na 40 w Radzie Miejskiej, to jest społeczne zaufanie.
Tak,
i
jest,
błędy
oczywiście
się zdarzają każdemu. Ale dobrze, wie pan, panie, ta kampania z tą biedą to jest błąd i takich rzeczy nie powinno się więcej robić i takich rzeczy więcej nie zrobimy. Ja za to mogę wszystkich obywateli swojego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy nas słuchają, przeprosić. Nie była intencja, żeby kogokolwiek obrazić.
Dobrze, wie pan, ja jestem akurat Łodzią bardzo żywotnie zainteresowany, bardzo lubię to miasto.
Zapraszam.
Nie tylko z racji fenomenalnego Muzeum Sztuki, ale i paru innych powodów. Więc wie pan, we mnie przeciwnika Łodzi pan nie znajdzie. Natomiast to, że jestem krytyczny wobec tego, co się w tym mieście dzieje, to jest zupełnie inna sprawa. Ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. A tę dzisiejszą właśnie kończymy. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Dziękuję. Miłego dnia życzę. Wszystkiego dobrego.